Krzyże Wolności i Solidarności wręczono działaczom opozycji w czasach PRL. Uroczystość miała miejsce kilka dni temu w auli uniwersyteckiej w Poznaniu. Podziękowano tym, którzy walczyli o wolną Polskę po tym, jak władze zakazały funkcjonowania Solidarności. Jedna z odznaczonych, Maria Zujewicz, roznosiła ulotki, działała w oświacie. Wspomina jeden z niebezpiecznych momentów.
Pracowałam w szkole, byłam pedagogiem szkolnym, czyli miałam swój gabinet. I przyszedł pan, myślałam, że to jest ojciec uczennicy czy tam ucznia, ale po zamknięciu drzwi pokazał mi legitymację i okazało się, że on jest z Urzędu Bezpieczeństwa i przyszedł mnie namawiać do współpracy. Myślałam, że w szkolnej, ale chodziło mu o naszą komisję zakładową, tą wielkopolską, która działała tajnie. I ta rozmowa trwała na pewno godzinę, jak nie dwie. I on mi tam z mojego życia prywatnego różne przykłady, żebym wiedziała, że jestem pod ostrzałem. I oczywiście ja mu odmówiłam. Potem po tej rozmowie wszystkim dookoła w całym Poznaniu i w szkole o tym powiedziałam, żeby nie było wątpliwości, a po latach się zastanawiałam, dlaczego ja w ogóle go nie wyprosiłam, że taka głupia byłam, po prostu mówiąc. I potem się skojarzyłam, że właśnie wtedy miałam pełne szafy świeżych druków, wydawnictw nielegalnych i bałam się go wyprosić, żeby on się nie wkurzył i nie zrobił mi tam jakiejś rewizji, bo jakby zrobił, to po prostu tam było, nie wiem, ze 150 sztuk jakiegoś wydawnictwa.
A wśród znajomych zdarzały się wpadki?
Tak, oczywiście. U naszych szefowych dwóch, pani Urszuli Wachowskiej, pani Grażyny Ziółkowskiej, u innych rewizje, tak, dosyć mocne rewizje, także takie zatrzymania w Wigilię, na przykład Bożego Narodzenia i szantażowanie czymś tam, żeby szybko iść do domu na tą Wigilię. To tak, zdarzały się.
To odznaczenie, Krzyż Wolności i Solidarności, jest najprawdopodobniej jednym z najpiękniejszych odznaczeń, jakie mogą te osoby otrzymać.
Przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Langen.
To są te osoby, które nie tylko współtworzyły Solidarność w roku 1980, ale to są te osoby, które potem w chwili próby, czyli w roku 1981, kiedy powstało tutaj to nieszczęście i mieliśmy do czynienia ze stanem wojennym, no w swoim zachowaniu oddały to bohaterstwo, patriotyzm i oddanie Polsce. I myślę sobie, że pięknym jest to, że możemy się dzisiaj wszyscy spotkać tutaj i wspólnie powspominać tamten czas i powiedzieć jedną prostą rzecz. Jesteśmy wolni i żyjemy w wolnym kraju właśnie dzięki tym ludziom, którzy tutaj są.
Przenosiłam bibułę zimą w rajstopach i miałam kozaki i kożuch, jak większość w tamtym czasie. I w pewnym momencie poczułam, że to wszystko mi spada. Jest na środku rynku Wildeckiego. Przypomniałam sobie na szczęście, że tam mieszka moja znajoma tylko, u której raz byłam i doczłapałam się do niej tip-topem. Włożyłam to normalnie do torby i też dałam radę.
A tych rajstopach były druki takie?
No, znaczy tak. No gdyby miałam, wyobrażałam sobie, że to się za minutę wszystko wokół mnie na tym rynku rozsypie.
Do więzienia rozumiem, gdyby był milicjant.
No, jakby tam się ktoś taki znalazł szybko, to tak, pewnie tak.
Jakiego rodzaju druki pani przenosiła? Czy to były podziemne gazetki też?
No codzienne gazetki, regionalne wydawnictwo, które także wydawnictwa książkowe, które przechowywałam w miejscu pracy, czyli w szkole, w szafie, dopóki nie zdążyłam ich rozprowadzić, bo tam było najbezpieczniej. Co się dało? Co było na rynku dostępne?
Minęło już 46 prawie lat od powstania Solidarności. Przeogromny czas. Ja zawsze to próbuję pokazać na przestrzeni różnicy czasu pomiędzy zakończeniem wojny, II wojny światowej, a powstaniem Solidarności. Ten okres jest krótszy niż ten okres, kiedy minął od powstania Solidarności do oczywiście dzisiejszego dnia. Więc przeogromny czas, kolejne pokolenie, kolejne osoby. Na 30-lecie Solidarności, funkcjonowania Solidarności, Solidarność Zarządu Regionu Wielkopolskiej Solidarności uruchomiliśmy taki specjalny nagrodę i medal dla ludzi. I wówczas została utworzona taka kapituła, która przyznawała i później przyznawaliśmy te osoby. To było bardzo dużo osób, które otrzymały ten medal Solidarności i wówczas one w tych takich mniejszych oczywiście grupach, bo przyznawaliśmy to w takich grupach powiedzmy 25-osobowych, 20-osobowych, mówiły o swojej historii. Ja opowiem jedną z historii, która się zdarzyła, o której mówił były wojewoda wielkopolski Maciej Musiał, który jak się okazało, kiedy pierwsze było spotkanie nad Maltą tych, którzy współtworzyli tą Solidarność, Maciej jak zwykle dobrze dobrze ubrany, w piękny garnitur i oczywiście w dobry płaszcz. I ludzie, którzy tam wcześniej się pojawili, jak zobaczyli, że taki właśnie facet się tutaj gdzieś kręci, to myśleli, że to jest zwyczajnie człowiek tamtej strony, bo przecież ktoś tak ładnie byłby ubrany, jak nie właśnie ludzie z tamtej strony. Oczywiście to była historia przedziwna, ale potem wszystko wiadomo, wszystko dobrze skończyło. Ale tych historii jest naprawdę olbrzymia ilość i ja cieszę się, że ludzie, którzy wówczas współtworzyli Solidarność, z takim przekąsem i z takim żartem opowiadają te rzeczy. To jest naprawdę coś fajnego.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Siedemnaście minut po godzinie 14. Kilka dni temu minęła 84. rocznica zamordowania poznańskich dowódców Narodowej Organizacji Bojowej. Wcześniej byli oni przetrzymywani w celach Fortu VII w Poznaniu. Był wśród nich Stefan Chojnacki, pseudonim Grom, komendant miasta Poznania. Pamiątki po nim trafiły w niecodzienny sposób w ręce pasjonata historii Marka Robakowskiego. Rozmawiał z nim Łukasz Kaźmierczak.
Stefan Chojnacki to nie jest obojętna panu osoba.
Zdecydowanie nie jest osobą obojętną. Jest to nie tylko człowiek wartościowy, którego życie zainteresowało mnie z powodów zainteresowań historycznych, ale to wynika przede wszystkim z tego, że był przed wojną narzeczonym mojej mamy. I moja mama była w sumie jedyną osobą, która przejęła pozostałości po Stefanie Chojnackim, jeśli chodzi o jego zasoby historyczne, jego tradycję rodzinną, bo zmarł bezpotomnie i jego siostry też zmarły bezpotomnie.
pokazywał pan przed programem gripsy, jakie przez pośredników docierały do pańskiej mamy, właśnie od Stefana Chojnackiego z Fortu VII pisane.
Stefan Chojnacki został aresztowany na ulicy Poznania. Był komendantem Narodowej Organizacji Bojowej miasta Poznania jako 28-letni człowiek i w wyniku zdrady dokonanej przez Zenona Ciemniejewskiego, agenta Gestapo, została cała ta organizacja ujawniona, zniszczona praktycznie. A w dniu 20 marca w podberlińskim więzieniu Plötzensee 9 z nich, tych najbardziej zasłużonych, zostało ściętych na gilotynie. Zostali skazani przez sąd niemiecki za zdradę stanu. Polacy zostali skazani za zdradę stanu. Między nimi był Stefan Chojnacki. On był po aresztowaniu był więziony w Forcie VII w celi 64.
Czy pan zna jakieś szczegóły pobytu, no trudno nazwać to pobytem nawet, wiem jaka to była golgota dla każdej osoby, która znalazła się w tym miejscu, które sami hitlerowcy, Niemcy nazywali obozem krwawej zemsty.
No jak powszechnie wiadomo, Fort VII był pierwszym obozem o cechach obozu koncentracyjnego na terenie okupowanej Polski, dlatego tam nikt się z nimi nie pieścił, oni byli po prostu maltretowani do tego stopnia, że Stefan Chojnacki sam nawet nie był w stanie napisać grypsu, tylko kolega współwięzień z tej samej celi napisał do mojej mamy gryps, którego oryginał posiadam, mam przed sobą, gdzie właśnie wspomina, że czuje się w miarę dobrze, że potrzebne są wiktuały, że można je wysyłać, że można przemycić gdzieś jakiś liścik i lekarstwa, że mu są potrzebne, w tym jak spojrzałem, to również uspokajające.
Mama spełniała te prośby.
Na ile mogła, tak. Pracowała w aptece, którą zarządzał Niemiec. No, była po 4 roku farmacji. Pomagała na tyle, na ile tylko mogła.
I grypsy też pisała.
Też pisała grypsy. Mam też jeden z właśnie z tych grypsów, który się został. To jest, no, 84 lata temu zostali straceni. Także to już jest szmat czasu.
Mama zachowała postać Stefana Chojnackiego w swojej pamięci.
Nie tylko w pamięci, bo również mam zdjęcia, mam pełną dokumentację listów, które on wymieniał z całą rodziną, bo po niemiecku mógł pisać, ponieważ znał dobrze niemiecki. Pisał do sióstr, do matki, do ojca. Wyrażał swoje życzenia, swoje oczekiwania. Im życzył, żeby, jak się już dowiedział, że zostanie stracony, żeby w pamięci swojej zostawili dla niego miejsce i żeby nigdy o tym nie zapomnieć. Ja staram się to uzupełnić i wypełnić do końca.
To jest też istotne z punktu widzenia takiej plamy, która istniała, jeśli chodzi o działalność konspiracyjną w kraju Warty, między innymi właśnie Narodowej Organizacji Bojowej, której Stefan Chojnacki był komendantem na Poznań.
On przed wojną był aktywnym członkiem narodowców polskich w Poznaniu, gdzie wiadomo, Poznań był tutaj siedzibą tego ruchu, który zabiegał o utrwalenie polskości i kultywowanie tych tradycji.
I to było potraktowane jako zdrada stanu, aczkolwiek już był traktowany pewnie jako obywatel kraju Warty, czyli Polak tej gorszej kategorii, ale jednak podlegający niemieckiemu ustawodawstwu.
Po wejściu okupantów niemieckich oni założyli organizację podziemną, utrzymywali tego ducha, żeby nie ginął duch narodu polskiego, wydawali wydawnictwa, gazetki różne i starali się przygotowywać na wypadek, gdyby możliwa była walka zbrojna kiedyś.
Myśli pan o jakimś, czy że jest może taka możliwość, inicjatywa upamiętnienia tych 9 straconych wtedy w niemieckim więzieniu na gilotynie?
Uważam, że taka elementarna uczciwość wobec ludzi, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę, za utrwalenie polskości, powinna powodować, że chociaż powstanie, nie wiem, jakiś skwer ich imienia lub ulica, jest tablica upamiętniająca na wałach Fortu VII, gdzie są te nazwiska wymienione, no ale to praktycznie wszystko. Stefan Chojnacki był uczniem liceum ogólnokształcącego imienia Marcinkowskiego. Z przyjemnością zauważyłem, że odwiedzają mogiłę na cmentarzu przy ulicy Nowina. Znajduje tam na przykład kwiaty z plakietką z nazwą liceum. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że może kiedyś do bliższej jakiejś współpracy dojdzie.
Grób Stefana Chojnackiego na poznańskiej Nowinie ma charakter symboliczny. Znajduje się w nim m.in. jego zegarek, a ciała Chojnackiego nigdy nie przekazano rodzinie zamordowanego. Za kilka minut profesor Waldemar Łazuga i kolejny odcinek Dynastii.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuka i Jacek Butlewski.
W naszych dynastiach z profesorem Waldemarem Łazugą dzisiaj mówimy o niezwykłym duecie Jadwiga Władysław Jagiełło. Może panie profesorze powiemy w paru słowach o pozycji, o sytuacji Władysława Jagiełły. Mówiliśmy, jak doszło do tego, że on władcą Polski się stał, ale jakie miał karty później, jakie karty mieli jego późniejsi synowie. O synach jeszcze będziemy pewnie mówić w kolejnych audycjach, ale jakim był monarchą?
No więc właśnie, to jest historia prawdziwie fabularna. Myślę, że mało które życie, mało która biografia polskiego króla jest tak głęboką intrygą w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli jest tak intrygująca, jak właśnie życie Jagiełły, które kończy się, jak chcą niektórzy, taką ładną śmiercią po bardzo długim życiu i bardzo długim panowaniu. Słucha słowika, to była jego namiętność melomana, że zaszywał się gdzieś w lesie i słuchał słowika, nawet nie słowików, tylko słowika. I to go uspokajało. I taka śmierć. Ale po drodze są trzy małżeństwa. Pojawiają się dzieci w wieku 70 lat, a na początku Jadwiga. Niezwykłe małżeństwo, które dało asum do pięknej książki, naukowej właściwie, ale jest to jednocześnie wspaniała opowieść o nim i o niej, o Jadwidze i o Jagiellej. Jak oni się spotkali, przychodząc z różnych światów i co z tego wyniknęło. Jakie miał problemy Jagiełło i dlaczego mianowicie królem został. Różne miał problemy Jagiełło, jak to w każdej epoce, ale miał problemy najpierw takie, że wśród Gedyminowiczów, oni wszyscy znani naszym słuchaczom, jak na przykład Witold czy Świdrygiełło, te nazwiska czy te imiona się przewijają, byli pokłóceni. Powodem kłótni była sukcesja tronu. No, komu się ten tron w Wilnie należy? Ale też mieli wielkie kłopoty z własnym państwem, niezależnie od kłótni w rodzinie. My dzisiaj na ogół nie pamiętamy. Wiem, co mówię, bo całe lata badam percepcję historyczną wśród studentów, licealistów. Na ogół nie pamiętamy, że Litwa wtedy w wieku XIV...
Była ogromna.
To była ogromne państwo, to było Litwa plus Ruś. Bardzo dziwna kombinacja, łącznie z Kijowem, ponieważ w tym państwie litewskim żywiołem wyżej stojącym cywilizacyjnie, mającym język no i wyższą kulturę, chrześcijaństwo, prawosławie, byli Rusini. Więc niektórzy mówią całkiem słusznie, że było to państwo wewnętrznego podboju. Były takie państwa wewnętrznego podboju, że ta grupa większa i silniejsza militarnie podbija tę mniejszą, która jest silniejsza kulturalnie i cywilizacyjnie. No to trochę tak jak w przypadku Grecji podbitej przez Rzym. Przecież Grecja była wyżej cywilizacyjnie rozwinięta niż Rzym. I jak mówiono nie bez racji, to Grecja ostatecznie podbiła Rzym, a nie odwrotnie. Tutaj też tak było. No, przypominam, że Jagiełło ożenił się z Zofią, która była Rusinką, która dała mu dwóch synów. To była księżniczka ruska.
A ci synowie to Władysław i Kazimierz.
Pojawili się bardzo późno. No więc tak, był ten problem, jak utrzymać panowanie na tym olbrzymim terytorium. Zwłaszcza, że Wilno miało wtedy konkurenta i tym konkurentem była Moskwa. Nie zapominajmy o tym. Krzyżacy to był kolejny problem. Dzisiaj trudno rozstrzygnąć, który był dla nich większy. Krzyżacki czy moskiewski. Niektórzy historycy, ja nieśmiało, bo nie jestem mediewistą, do nich się przychylam, że Witoldowi, mimo różnych pozorów, wcale nie zależało na likwidacji zakonu krzyżackiego, no i on parę razy się ewakuował. Oczywiście można powiedzieć, że się ewakuował spod Malborka, bo prawie 50% żołnierzy poległo w bitwie pod Grunwaldem, żołnierzy raczej ludu litewskiego. Niektórzy mówili czerni litewska, bo to nie wszyscy byli rycerze.
Dodajmy, panie profesorze, Witold to brat Jagiełły.
Tak. No i Wielki Książę Litewski jednocześnie, a potem omalnie król Litwy, więc to powtarzam, tu się te wszystkie aspekty polityki wewnętrznej i zewnętrznej przenikały, tworzyły bardzo trudny do rozgryzienia układ, no bo wiadomo, stosunki z Krzyżakami układały się różnie, stosunki z Moskwą układały się różnie, raz te były ważniejsze, raz te były ważniejsze, więc zbilansowanie ich nie jest rzeczą prostą.
Dynastie.
Panie profesorze, co zrobili Jadwiga i Jagiełło razem? Dlaczego ten ich związek, to wspólne panowanie jest tak niezwykłe?
No więc właśnie, naprawdę, jeśli coś nam się udało, chociaż mógłbym powiedzieć Zabobrzyńskim, dla mnie historykiem najwybitniejszym, nie dlatego, że to bohater mojej pierwszej książki, ale jego synteza dziejów to jest prawdziwa synteza, gdzie to wszystko jest tak skomprymowane i gdzie szczegóły są podporządkowane leitmotivom, jakiejś linii rozumienia. No więc Bobrzyński z jednej strony mówił, że ta unia z Litwą to krewo, a potem chorodło. To było coś, co musieliśmy zrobić i co było genialne w swoim zamyśle. Ale była też druga strona tego medalu, bo unia z Litwą otworzyła nas na Moskwę, to znaczy przeniosła nam w Wianie wroga, który był daleko, a on raptem się stał wrogiem bliskim.
No bo przesunęły się granice w naturalny sposób.
No tak, jakkolwiek były jeszcze wojny, które prowadziła Litwa z Moskwą, a my nie, to tak jeszcze było długo, aż do Unii Lubelskiej. No to potem już wyszliśmy, to my, bo Litwa właściwie na Unię się zgodziła, powiedzmy to wprost, ja teraz upraszczam jak Bobrzyński, dla syntezy. Litwa chciała Unii Lubelskiej może bardziej niż Polska, dlatego że sama nie była w stanie wytrzymać naporu Moskwy. Więc wciągnęła Polskę, Rzeczpospolitą, koronę, trzeba tak mówić najlepiej, do tego stopnia, że oddała ziemię ruskie koronie, no oddała. No, czy to odtąd będzie pod waszą administracją? No myśmy oczywiście wzięli, ale to oznaczało, że wy będziecie teraz tych ziem bronić. A implicite, bo my sami nie mamy sił. Ale wracając do początku tej Unii. Ona od razu zmieniła układ sił, ponieważ państwo polsko-litewskie, najpierw przez to aplikare, a potem przez Chorodło, mówiąc o Chorodle, mówię o Unii po bitwie pod Grunwaldem, to był jednak związek, który się udał, który został naprawdę dobrze skonstruowany, dobrze uzupełniony przez Chorodło, no potem przez Unię Lubelską, sprawił, że raptem powstało w Europie państwo potężne, już po krewie. Jeśli przyjąć to aplikare, że właściwie Litwa stała się państwem po Anschlussie, po takim przyłączeniu polskim, częścią naszego państwa, no to w kilometrach kwadratowych, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, nie zapominajmy, że takie potencjały wtedy też były. To było nie byle co. Od razu postawiło w innym świetle zarówno zakon krzyżacki, który się tego przestraszył, bo on tego nie chciał. Robił wszystko, żeby do tej Unii nie doszła, jeśli już ona ma być, to żeby nie była taka ścisła. No i żeby zakon był brany pod uwagę w tym rachunku sił. Konrad von Jungingen bardzo chciał, żeby on był brany pod uwagę, no ale Ulrich von Jungingen uważał, że albo, to trzeba rozstrzygnąć, a nie tam zdawać się na dyplomację. Ale powtarzam, to było posunięcie, które zmieniło układ sił w Europie. Trzeba to powiedzieć wprost, w Europie, bo przez cały czas musimy pamiętać, że inni też mieli ochotę na takie różne kombinacje z Litwą, zwłaszcza, że Litwa oznaczała wtedy Ruś. To dużo znaczyło, dużo znaczyło. No i może pamiętamy, może nie, że w tym Chorodle sprecyzowano, że już nie chodzi o to, żeby wrażenie było takie, że to jakby jedno państwo pokojowo podbiło drugie, tylko że to są dwa twory jednej części. A żeby to udowodnić, wtedy to było ważne, że to są dwa twory jednej części i dwa i jednej, to 47, o ile pamiętam, rodów litewskich przyjęto do herbów polskich. Co sprawiło, że odtąd szlachcic litewski, no powiedzmy elity litewskie, stawały się częścią wspólnego organizmu. Bo to tak naprawdę to zawsze była kwestia wtedy pomiędzy elitami. To już było jedno państwo, bo i ci ze wschodu i ci z zachodu, i Litwini i koroniarze należeli do jednych i tych samych herbów. To było bardzo zręczne posunięcie. To właściwie w dużym stopniu pomogło Jagiele w następnym jego staraniach.
Dynastie.
My nie zapominamy, że Jagiełło to był bardzo wybitny wódz. Naprawdę zapominamy, ponieważ nie rozumiemy, no bardzo dziwne co mówię, jak można czytać Bitwę pod Grunwaldem. My ją czytamy tak, jakbyśmy oglądali film i tak, jakbyśmy zapominali, że sztuka wojenna ulegała zmianom. Ale właściwie prekursorem sztuki wojennej europejskiej stał się Władysław Jagiełło, którego zachowanie pod Grunwaldem było, to nawet u Długosza widać, powszechnie krytykowane. Przypominam, Ulrich von Jungingen walczył osobiście. Co więcej, tak jak to było w zwyczaju wtedy, ten decydujący moment określił przez włączenie się do bitwy. Wtedy bitwy wyglądały tak, mówiąc najkrócej, że Królowie po obu stronach wysyłali różne wojska, a potem sami brali udział. W bitwach brał udział na przykład Jan Luksemburski, który był niewidomy. To sobie trudno wyobrazić, jak niewidomy może brać udział w bitwie. No ale on symbolicznie w asyście dwóch rycerzy wjeżdżał z kopią.
A Jagiełło tymczasem ogląda z daleka.
Oglądał z daleka. No i były takie zdziwienia, że jak my tutaj już walczymy tyle, a król tam wciąż stoi, bo różne chorągwie polskie, zachodnie rycerstwo, czekał na ten moment. Zwłaszcza, że Ulrich von Jungingen już do bitwy wszedł. No to w takim razie, jak nasz nie wchodzi, to kiedy będzie finał? Finał był wtedy, kiedy jeden opuszczał pole bitwy. No a nasz nie wchodzi. Więc poleciały jeszcze z pola bitewnego w stronę króla bardzo nieładne wyzwiska, że on jest chan, a nie chrześcijański król. Krzyżacy zresztą ten aspekt stale podnosili, że Ulrich von Jungingen, gdyby zginął od ręki rycerza chrześcijańskiego, no, to nie mieliby pretensji, ale jak mógł Jagiełło pozwolić, żeby wybitnego chrześcijańskiego wielkiego mistrza, rycerza turniejowego, bo Ulrich von Jungingen to był rycerzem w przeciwieństwie do Konrada, swego starszego brata, ubić jak psa, no przez czerń, bo to przecież czerń go dopadła, pchnięty rochatyną, że to nie po chrześcijańsku było. No ale przecież to, że Jagiełło przez cały czas manewrował jak Han Tatarski, który nigdy nie walczył, to zapewniło mu zwycięstwo i warto byłoby pamiętać, że właściwie po Grunwaldzie już nie ma królów, którzy tak jak Jan Luksemburski jeszcze w tej bitwie uczestniczą.
Podpatrzyli to u Jagiełły.
Podpatrzyli to u Jagiełły.
Ale to jest rok 1410. Tymczasem cofnijmy się do poprzedniego stulecia, bo przecież Jadwiga umiera w 1399. Jak, panie profesorze, ta ich codzienność rządzenia przez te kilka lat wyglądała?
Za Szajnochu można tylko powiedzieć, bo on to wszystko opisał, potem już właśnie nikt nic nie dodał. Oczywiście można rozmaite strony interpretować odmiennie, strony ich życia, strony ich działalności. No bo spotkały się dwie indywidualności, ale tutaj możemy to powiedzieć. Jakaś dobra wola po obu stronach i delikatność zwyciężyła. Wielokrotnie potem pytano Jagiełłę, może to tak nie brzmiało, jak ja teraz mówię, że pytam cię, którą żonę kochałeś najbardziej. On nigdy nie powiedział, że Jadwigę. Nie, on zawsze no, o tej Zośce Holszańskiej, tej trzeciej swojej żonie, no, to zresztą była młodsza z dwóch księżniczek ruskich, którą tam wtedy ofiarowano. Ta starsza miała większy temperament, ale on mówi, że skoro jest człowiekiem już leciwym, to wolałby mieć z mniejszym temperamentem, więc tą młodszą. I to była ta Zosia, która mu urodziła potem dwóch synów. Ale o Jadwidze nie mówił jako tej ukochanej. Więc są historycy polscy, niestety ci, o których teraz myślę, między innymi o Henryku Łowmiańskim czy o Bardachu, którzy mówili, że ten stosunek Jadwigi i Władysława był stosunkiem ojca do córki, że mimo wszystkich tych faktów, no jednak oni mieli dziecko, to on się zachowywał wobec niej z wielką delikatnością, mimo że to nie jest tak, jak myślimy, patrząc na piękny sarkofag Jadwigi Dłuta Madejskiego. Można to zobaczyć, on jest pusty, po lewej stronie, jak się wchodzi do katedry, lub na obrazie Bacciarellego, że to jest taka jednak zwiewna dosyć niewiasta. Najbliższy prawdy był Jan Matejko. Ona miała prawie 180 cm wzrostu, wtedy ludzie byli niżsi. Ona była bardzo wysoką kobietą. Mówiono, że była piękna, ideał piękna się zmienia. Matejko namalował, jeśli pamiętamy, jak wygląda Jadwiga według Matejki, taką trochę Eleni. Tak mi się zawsze kojarzy. Takie są wyraźne greckie rysy. Tak sobie Matejko wyobraził Andegawenkę i on prawie zawsze malował na podstawie żywego przykładu. On kogoś gdzieś zobaczył, uznał, że pasuje i potem odtwarzał, tak jak Batarego na przykład. To był kupiec, który tam, ormiański, który w Krakowie robił jakieś interesy. No ale czy ona była silna, czy słaba, potężna, czy chorowita, to tak nie wiemy. Wiemy, że była wysoka, że uchodziła za piękność. Andegawenowie mieli taką aurę. I ja sobie wyobrażam, że on mógł do niej podchodzić z jakimś takim większym dystansem, większą czułością, większą wrażliwością, bo takie mamy sygnały, że to tak właśnie było.
Dynastie.
Niestety andegawenki niektóre, jeśli nie umierały tragicznie, zamordowane, były uduszone, no to też żyły nie za długo. To był ten chów wsobny, który potem tak zaszkodził Habsburgom, których mamy jeszcze przed sobą. Ona nie przeżyła urodzin Elżbiety Bonifacji. Elżbieta połokietkówny, tak jak Władysław miał być po łokietku. No i tak był, Władysław Jagiełło to było po łokietku. Te nawiązania andegaweńskie, proszę zobaczyć, miały dominować w związku Jagieły, który dał potem początek całej dynastii. Wielu uważa, że to najlepszy okres w historii Polski. Jagielloński okres, to jesteśmy potęgą. Za Wazów też jesteśmy potęgą terytorialną, ale raz po raz upadamy. Mm-hmm. Upadamy i się podnosimy. A tutaj nie. Tutaj to jest linia wznosząca się. No i niewątpliwie Jadwiga, która, proszę zobaczyć, musiał jakiś wpływ wywrzeć na Jagiełłę. A on z kolei, mimo że analfabeta, my o tym nie pamiętamy, że on był analfabetą, bardzo się tym przejął, zrozumiał. No, żeby być człowiekiem mądrym, naprawdę nie trzeba mieć świadectw. Mądrość to jest coś innego niż erudycja. Można być erudytą i człowiekiem nieinteligentnym. On był człowiekiem inteligentnym, Jagiełło. Przecież tak naprawdę założenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówię założenie, chociaż to było niby przywrócenie, ale trzeba było mieć wydział teologiczny, żeby uniwersytet nazywał się uniwersytetem i to się stało za Jagiełły, ale za sprawą Jadwigi. On to rozumiał, ona miała na niego wpływ. To jest pewne i dlatego ta para, król i król, ten drugi jest jednocześnie królową, naprawdę budzi zaciekawienie z powodu różnych takich koincydencji, zbieżności, psychologii, które się jakoś w pewnym momencie spotkały i jakoś do siebie dostosowały. No a na końcu mamy dynastię, która może nas po dziś dzień, a zwłaszcza w Krakowie, który jest jagielloński, zachwycać.
No i ciekawe, panie profesorze, co by było, gdyby, historycy nie przebadają za tym pytaniem, ale co by było, gdyby Jadwiga w 1399 roku nie umarła, mieliby dzieci, które by dorosły, to pewnie byłaby to dynastia nie jagiellońska, ale andegaweńska. Mogłoby tak być?
Tak by mogło być, oczywiście. Tak by było. Andegawenowie zaraz później mają się kiepsko, ale tak by mogło być. Natomiast jeśli mamy jeszcze chwilę czasu, powiedzmy to wprost. Jak się rodzi, bo nie urodził się, Elżbieta zmarła, gdyby ona jeszcze przeżyła, ta córka, no to ona umarła, bo Bonifacja, czyniąca nadzieję, umarła. I wtedy do pewnego stopnia rozerwał się ten związek z Polską, bo związek z Polską Jagiełły był przez Jadwigę. Jak urodziła mu się z Zofii, urodził się pierwszy potomek, pierwszy syn, a potem drugi, no to on zaczął wszystko robić, żeby szlachta polska, Rada Królewska, Stany Polskie, nawet z miastami się układał, przysięgły, że wybiorą jednego z jego synów, bo powtarzam, wcale nie musiały. Ten związek uległ rozerwaniu. I teraz mamy coś takiego, co jest dumą Polski, na co Norman Davies, który szuka takich momentów, ja go rozumiem, tylko jak myśmy to mówili przez wiele lat, to tam nikt nas nie słuchał, no bo tam Polacy przesadzają. Teraz już tak nie myślą, ale kiedyś tak myśleli. Natomiast jak to Norman Davies powtórzył, to się wszyscy zachwycili na Zachodzie, bo do czego się posunął Jagiełło? Posunął się do tego, że już pod koniec życia jest taki zespół przywilejów jedylneńsko-krakowskich, które nawiązują do wszystkich przywilejów poprzednich. On te wszystkie zatwierdził i jeszcze nadał przywilej neminem captivabimus nis iure victum, przetłumaczeń. No, nikogo nie będziemy więzić, kogo byśmy nie pokonali prawem. Czyli to jest przywilej nietykalności osobistej. Takich przywilejów wtedy nie było. Król pokazywał, kto jest winien, a kto nie. A nie, że trzeba prawem udowodnić, że ty jesteś winny lub niewinny.
Czyli był noworski na swój sposób.
No nadzwyczaj. Mhm. To jest właściwie pomnik prawa polskiego największy.
Ale robił to we własnym interesie dla swoich synów.
A to już nieważne. Ważne, że on wyprzedził Anglię o 2 stulecia, bo Anglicy chlubią się tym Corpus Act. To jest właśnie przywilej XVII-wieczny dotyczący nietykalności osobistej. I od tego zaczynają się różne konstytucje, od tego zaczynają się prawa. Tak naprawdę nie prawa królewskie, tylko prawa obywatelskie. Tak to nazwijmy z pewną przesadą. Ale my już to mieliśmy za króla i wspomnę jeszcze, jaki był warunek. Mianowicie taki, że po jego śmierci, co miało oznaczać, że po śmierci mojego syna także, w Polsce będzie się wybierać spośród synów zmarłego króla. Powtarzam, wybierać. Czyli, że odtąd mieliśmy zupełnie inny ustrój niż inne kraje. My na ogół, jak mówimy o elekcji, to mówimy o wolnej elekcji. I mało komu przychodzi do głowy, co to znaczy wolna elekcja. Wolna elekcja oznacza, że także syn króla musi być wybrany, ale on nie wypełnia wyboru. Jakub Sobieski przegrał wolną elekcję. A na przykład Władysław IV Waza wygrał wolną elekcję. To było co innego. Natomiast za Jagieły do wolnej elekcji miało być tak, że wybieramy, owszem, ale spośród synów. No jak był jeden, to nie było wyboru, ale formalnie ten wybór był. Nie, że ty masz prawo, jutro, od jutra jesteś królem, bo dzisiaj umiera twój ojciec. Nie. Umiera twój ojciec, zbierają się stany, ta rada, to ciało, ten, nazwijmy to Sejm, Instatum Ascendi, i ogłaszają, że królem jest syn zmarłego króla. To nie było bez znaczenia. To było bardzo ważne, bo to jednak bardzo wpłynęło, i pochwalmy teraz naszą historię, na kulturę polityczną Polaków. Bardzo wcześnie to mieliśmy. Niektórzy mogą powiedzieć, że takie podkreślenie nietykalności osoby mogło nam zaszkodzić, bo się potem przerodziło w anarchię, ale ja bym tak daleko nie szedł. To niewątpliwie było piękne prawo i ono naprawdę przez długie lata było respektowane.
A jak to było w dynastii Jagiellońskiej już później, czyli za czasów synów chociażby Władysława Jagieły, powiemy za 2 tygodnie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję również. Dziękuję państwu.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, I'll be so lonely, I'll make it die. Man, the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back. And they're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Or just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be. Well, you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
W historii żywej zawsze gramy utwory z dawnych lat. To był Elvis Presley, a świetne piosenki także w radiowym koncercie życzeń to u Joanny Diviny po godzinie 15.